prawie 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. Jest ich bardzo wiele. Pomagają dzieciom i dorosłym osobom w Afryce. Uchodźcom, ubogim, osieroconym, potrzebującym tego wszystkiego, co ważne dla każdego człowieka, bez względu na miejsce zamieszkania i kolor skóry. Fundacje z Polski, działające w Afryce, budują tam szkoły, zajmują się edukacją, zdrowiem, kopaniem studni. Generalnie podnoszeniem jakości życia Afrykańczyków się zajmują te fundacje. Co skłania ludzi do zakładania fundacji, stowarzyszeń właśnie w Afryce? Co sprawia, że poświęcają swój czas, umiejętności, energię, zapał? O co chodzi? Może to swoista moda? Nie tylko konieczność, takie wspieranie tych, którzy bez pomocy z zewnątrz nie mają szans na zbyt wiele. O tym dziś porozmawiamy w nocnych rozmowach, a Państwa i moim gościem jest Aneta Sadowska-Wojak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Aneta jest prezesem fundacji Weir Foundation, która buduje centrum edukacyjne, właściwie szkołę w Tanzanii dla dzieci uchodźców z Burundi. Jak do tego doszło? Jak to się stało? O tym opowie Aneta i na jakim etapie jest budowa tego centrum edukacyjnego dla dzieci. Dla dzieci, które są z rodzin uchodźców. Uchodźców, którzy mieszkają w Tanzanii, ale tak naprawdę mieszkali wcześniej w Burundi, z której musieli uciekać. A muzycznie, proszę Państwa, Afrykańczyk Richard Bona. 603-06-06-06. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Zaczynamy.
Mutu moto anyanako kikoloba ezalia solo na yebite Afrika oke wapi ezalia solo na yebite Afrika, oke wapi.
Wapo naloba akalingalate, naloba akalingalate. Wapo naloba akalingalate, wapo naloba akalingalate.
Wapo ezalia solo na yebite Afrika, oke wapi. Ezalia solo na yebite Afrika, oke wapi.
Inyanzo ekozala malamu ko bangate,
mutu moto anya ako kikoloba.
Yo nazali kosolate bana Kongo, ndeko nanga yewe pasuka.
Ezalia solo na yebite Afrika, oke wapi. Ezalia solo na yebite Afrika, oke wapi.
Richard Bona zaanonsował nam w pewnym sensie muzycznie temat dzisiejszych nocnych rozmów. Aneta Sadowska-Wojak, prezes fundacji Weir Foundation, która to fundacja buduje centrum edukacyjne, szkołę w Tanzanii dla dzieci uchodźców z Burundi. Aneta, co sprawiło, że mając dostatnie życie, dobrze prosperującą firmę, podjęłaś się takiego zadania nie lada, wybudowania na czarnym lądzie szkoły w Tanzanii? Jak to było? Skąd bierze się ten impuls, ten pomysł?
No, historia jest wielowątkowa z pewnością, ale wiesz, jak ktoś kiedyś powiedział, najważniejsze są dwa momenty w twoim życiu. Ten, w którym się rodzisz, a drugi to ten, w którym się dowiadujesz, po co się urodziłeś. I myślę, że to jest tak, że obserwujesz siebie, swoje doświadczenia, uczysz się nowych rzeczy i w którymś momencie mówisz, okej, ale co ja mam zrobić, tak? Które to z tych pytań jest najważniejsze dla ciebie? I dla mnie to pytanie nagle stało się bardzo ważne. Jaka jest moja odpowiedzialność za to, co się dzieje na świecie? I co ja mogę zrobić z tym wszystkim, co przeżyłam, doświadczyłam, co mam i posiadam, jak ja mogę podzielić się tym z innymi.
No tak, no bo można sobie wyobrazić, że mając dobre życie, mając pewien dorobek i duchowy, i materialny, mogłabyś na przykład, nie wiem, zwiedzać świat, albo patrzeć na ocean pod palmą, sądząc dobrego drinka. No, wykorzystywać to wszystko, na co zapracowałaś przez całe życie, w taki hedonistyczny, miły sposób, jak to zresztą czyni wiele osób. A ty zaangażowałaś się w bardzo poważną sprawę, bardzo duże wyzwanie. Wyzwanie, które kosztuje twój czas, twoją energię, no często latasz tam właśnie do Tanzanii, gdzie powstaje szkoła. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Jak to się zaczęło?
Kiedyś też się zastanawiałam nad tym, czemu moje dzieci poszły do takiej, a nie do innej szkoły. Co spowodowało, że uczyły się w Łejerach w Poznaniu. I dzisiaj potrafię powiedzieć, że to jest taka szkoła, jedyna państwowa szkoła w Polsce ze specjalnym programem nauczania przez zabawy teatralne, która kształci dzieci i kształtuje rodziców. I ja nie znam nie jednego rodzica z tej szkoły, którego nagle coś uderzyło, dostał jak obuchem w łeb i obudził się w zupełnie nowym miejscu swojego życia i zaczął robić coś niespodziewanego, o czym zupełnie nie myślał do tej pory.
Co było tym obuchem?
A tym obuchem była moja najstarsza córka, która pisze doktorat o uchodźcach z Burundi do Tanzanii. I którą pojechałam odwiedzić któregoś dnia. Nie był to mój pierwszy wyjazd do Afryki. Ja do Afryki wyjeżdżam już od 15 lat.
W celach?
W celach światopoglądowych, turystycznych, podziwiania przyrody i spotykania się z różnymi ludźmi. Zawsze mnie to ciekawiło.
Podobno Afryka jest jak narkotyk. Jak ktoś już złapie tego bakcyla, to tam wraca.
Nie może bez tego żyć. Mhm. A coś jest, no w końcu wszyscy się stamtąd wywodzimy.
To prawda.
Więc tam są nasze korzenie. Tym obuchem była moja córka, która pracowała w bardzo ciężkich warunkach w Afryce, przygotowując się do swojej pracy doktorskiej. I kiedy tak siedziałyśmy razem na tej czerwonej, pylastej ziemi, ona mówi, mamo, ale ty musisz coś zrobić. To nie może tak być. No i to był ten obuch, bo wtedy sobie uświadomiłam, że faktycznie mam wszystko, co może pomóc tym ludziom i mnie samej w tym momencie.
To wszystko, czyli?
Mam wszelkie doświadczenia i wszelkie możliwości do tego, żeby stworzyć kreatywną pracę i kreatywną edukację dla dzieci, z którymi jestem związana w Polsce i z którymi mogę być związana też tam. Dlaczego? Bo wywodzę się ze szkoły, jedynej takiej, Łejerów, która pracuje kreatywną metodą z dziećmi, która uczy dzieci otwartości i tolerancji na świat, która uczy te kolejne pokolenia już Polaków, bo szkoła ma 25 lat, uczy jak współdziałać i współpracować z innymi. I siedząc tam na tej ziemi w Afryce, pomyślałam sobie, a będąc po kolejnej rozmowie z lokalną społecznością, która mówiła nam o tym, jak bardzo brakuje im wody i edukacji, że mam ten power i chcę tego i że wiem, że mogę i potrafię połączyć to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu do tej pory z ich potrzebą, wyrażoną przez nich. A dzięki badaniom, które prowadziła Amelia, mieliśmy bardzo dobry research. A pamiętajmy, że pracujemy na terenie obozu, który powstał w latach 70. i kolejne fale uchodźców napływały tam przez kolejne lata.
To jest obóz, jeszcze raz powiedzmy, dla uchodźców z Burundi, którzy osiedlili się w Tanzanii.
Tak, w 1972 roku, podczas pierwszej fali uchodźczej, prezydent Nyerere przeznaczył kawałek buszu dla uciekających z Burundi uchodźców Hutu. Jest ich tam w tej chwili ponad 40 tysięcy ludzi, którzy od roku 2015 mają szansę na naturalizację, czyli zamieszkanie i stanie się obywatelami Tanzanii.
Jak powiedziałaś, brakuje im najbardziej wody i edukacji. Jedni są fundacje, które kopią studnie właśnie, na przykład w Sudanie, tak? Są fundacje, które zajmują się sierotami afrykańskimi, są fundacje, które zajmują się zdrowiem. Twoja fundacja postanowiła wybudować szkoły, właściwie takie centrum edukacji, bo to nie tylko szkoła, ale też będzie tam sala teatralna, to jest bardzo duży budynek, on już powstaje, ale zatrzymajmy się jeszcze na etapie tego, kiedy wpadłaś na ten pomysł, że coś zrobisz tutaj. Musiałaś założyć fundację. Sprawy firmowe poszły trochę na bok, rozumiem, bo zaangażowałaś się całkowicie w ten pomysł.
Kiedy coś robisz z serca, to jakoś to płynie. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Faktycznie zaangażowana jest w to bardzo duża społeczność. I to jest coś, co ja mam w sobie, że potrafię tych ludzi zgromadzić i oni wszyscy zobaczyli, że to ma sens. A fundacja istniała, bo Fundacja UEJ-ów powstała kilka lat temu w zupełnie innym celu, ale z takim przesłaniem, że każde dziecko ma prawo do edukacji. I fundacja na chwilę zamroziła swoje działania i kiedy wróciłam do Polski po kolejnym wyjeździe do Tanzanii, poszłam do założycieli szkoły, do Jerzego Hamerskiego i Elżbiety Drygas z misją. Powiedziałam: Jurek i Ela, że my to wszystko tu już mamy, my to wszystko dostaliśmy 25 lat temu. Ktoś nam podarował szkołę z Holandii, bo Jerzy Hamerski z Elżbietą Drygas stworzyli program nauczania przez zabawy teatralne, natomiast nie mieli budynku. No i ktoś nam to dał, ktoś się tym podzielił z nami wszystkimi i my mamy w tej chwili taką szansę podzielić się z innymi na całym świecie. I wybraliśmy to miejsce, ono do nas samo przyszło. My się już nosiliśmy wcześniej z planem podzielenia się programem teatralnym z dziećmi na Ukrainie, w Nepalu, na Madagaskarze. Ela już odwiedzała Madagaskar wcześniej. I zintegrowaliśmy nasze wysiłki. No, i tak powstał program nauczania języka angielskiego poprzez zabawy teatralne dla dzieci uchodźców z Burundi do Tanzanii.
Właśnie tam, właśnie w Tanzanii. Ty poruszyłaś niebo i ziemię, żeby dostać pieniądze na budowę tej szkoły.
Tak.
To nie było łatwe. Też opowiadałaś mi wcześniej poza anteną o tym, że realia afrykańskie są zupełnie inne niż, nie wiem, europejskie. Budowy, dogadywania się, współpracy, tego, jak tam ludzie pracują, jak patrzą, nie wiem, na białych przybyszów, którzy próbują tam coś zrobić, początkowo bardzo nieufnie.
Tak, poruszasz dużo tematów, każdy z nich jest bardzo ważny. Tak? Pamiętajmy, że ta grupa, z którą pracujemy, jest szczególna, ponieważ to są pokolenia wychowane w lęku, którego my sobie nie wyobrażamy.
W lęku.
Tak, to są pokolenia uchodźców. Myślę, że to jest trauma taka, żebyśmy my ją mogli zrozumieć, to jest trauma taka, jaką przeżywali nasi dziadkowie, nasi rodzice i kolejne pokolenia w traumie powojennej. To jest trauma uchodźcza, z której sobie nie jesteśmy w stanie zdawać sobie sprawy. I my, zanim podjęliśmy decyzję o budowie szkoły, rozpoczęliśmy pracę z dziećmi. I ta metoda teatralna, ona pozwala bardzo szybko zobaczyć zachowania dzieci. Ludzie, którzy z nami współpracują na miejscu, a muszę powiedzieć, że mamy dwójkę wspaniałych nauczycieli wychowania przedszkolnego,
tamtejszych,
lokalnych, tak, tak, Fortunate i Aloizego, którzy się niezwykle zaangażowali i teraz po 2 latach współpracy z nimi my widzimy niezwykły postęp. Bo to, co my możemy dać tym dzieciom, to jest uczenie się wyrażania emocji, a to jest budowanie otwartości, to jest budowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, to jest budowanie umiejętności współpracy i pracy w zespole.
Czyli nie tylko edukacja taka szkolna, wczesnoszkolna, ale też te wszystkie umiejętności społeczne, w które nikt tych dzieci nie wyposaża przecież.
Nikt, ale w ogóle ja wierzę w to, bo tego nie powiedziałam na początku, a to jest chyba najważniejsze dla mnie. Ja po prostu wierzę, że dzieci stąd i dzieci z Afryki, dzieci stąd, z Europy, dzieci z Azji, że one stworzą te wszystkie rozwiązania, które będą nas ratowały w przyszłości.
Nowy, lepszy świat.
tak, że oni stworzą razem rozwiązania, o których nam się dzisiaj nie śni. My po prostu dorośli możemy im stworzyć tylko do tego warunki i ja myślę, że to jest nasz obowiązek. Mamy im po prostu podać rękę, pokazać to, co my tutaj mamy, może też funkcjonować w innych miejscach na świecie.
To jest w ogóle takie myślenie właśnie nie lokalne, a globalne. Szymon Hołownia, który założył fundację pomagającą dzieciom w Zambii, mówi, że ma już dość pytań, dlaczego nie w Polsce? Dlaczego nie w Polsce, kiedy w Polsce też tyle potrzeb, tyle potrzebujących dzieci? Na to pytanie odpowiemy po piosence. Richard Bona z nami dziś muzycznie. 600-306-0606, SMS-owy numer do nocnych rozmów. A państwa i moim gościem jest Aneta Sadowska-Wojak, prezes fundacji Wery Foundation, która buduje centrum edukacyjne, szkołę w Tanzanii dla dzieci uchodźców z Burundi.
Bimunyene na kenji senyolo bimba munia jango na disomele boko longele ndie munyenge wapome ya ndenyola nje mutaka mutiti polo mumende no japem Sonica jamme, baka di bondoko, ti meso nanginya kuku jamme. Ti bimba la bona batombenge, businga vegeta, ma bola ma puma bindo, ma sive ne polo. Mola o jamme, wene di mese, boso wende o hili, ubia na me polo. Yalla, yalla. Sere sonika jale Odi bondoko Mbande pasabe loko Bebo la kuba Masake
Ikiribum Mandinga Ikiribum Mandinga
Ola itukutuke balansina Baka wike katapa
Ikiribum Mandinga Ikiribum Mandinga
Nasi mame na oku sino papa
Richard Bona, w studiu Aneta Sadowska-Wojak, prezes Fundacji Weyer Foundation, która buduje centrum edukacyjne, szkołę w Tanzanii dla dzieci uchodźców z Burundi. Przed piosenką powiedziałam o Szymonie Hołowni, który może nie wszyscy wiedzą, że założył fundację pomagającą dzieciom w Zambii z kolei. I powiedział, że no, ma już dość trochę pytań, dlaczego nie w Polsce? Myślę, że wszyscy, którzy robią coś poza granicami Polski dla właśnie na przykład Afrykańczyków, spotykają się z takimi pytaniami i pewnie ty też.
Ależ oczywiście, na co dzień spotykamy się z takimi pytaniami. Mnie te pytania nie męczą i nie dręczą. Myślę, że ta wiara w to, że dzieci stąd i z Afryki stworzą te rozwiązania, o których nam się dzisiaj nie śni, to jest takie otwarcie szerszego tematu, bo Fundacja w Polsce również pomaga. My się zajmujemy tematami związanymi z migracją i edukujemy Polaków w tym zakresie. Są bardzo ciekawe projekty. Zapraszamy szkoły szczególnie do współdziałania z Fundacją UEIR. A czemu tam? Mhm. A czemu nie?
A czemu nie? No więc
a czemu
właśnie.
Nie? A czemu nie zadajemy sobie częściej pytania, co my robimy dla w miarę swoich możliwości i w miarę swoich potrzeb? Bo ludzie chętnie pomagają. Ja mam takie doświadczenie, że ludzie lubią pomagać, że chcą pomagać. Może czasem nie wiedzą jak, może czasem nie wiedzą po co niektóre rzeczy się dzieją. Każdy gdzieś warto, żeby zadał sobie to pytanie, jak chciałby pomóc. Ja chciałabym pomóc w zakresie edukacji i szerzenia tej edukacji i łączenia dzieci z różnych miejsc na świecie.
Tam jest w Tanzanii niewyobrażalna bieda. To są uchodźcy, którzy już od lat zamieszkują Tanzanię, uchodźcy z Burundi. Jak te dzieci reagują na was? Opowiedz trochę o tym, jakie one są, czy chętnie się uczą, bo rozumiem, że chociaż szkoła jeszcze nie powstała, ona dopiero jest w budowie, to już te zajęcia, mówiłaś, są prowadzone
tak,
z nimi.
Tak, zajęcia są prowadzone, ponieważ na tym terenie funkcjonuje tylko jedna szkoła podstawowa. Ta szkoła podstawowa, mówimy o miejscu, gdzie żyje ponad 40 tysięcy ludzi. I jest jedna szkoła podstawowa, 2,5 tysiąca dzieci jest w stanie przyjąć. Więcej już nie może, bo to oznacza, że jest ponad 300 dzieci w klasie.
Czyli
to jest coś niewyobrażalnego, prawda?
300
jest...
dzieci w klasie?
Tak, 300 dzieci. Połowa z tych dzieci nie przychodzi, ponieważ pracuje. A druga połowa przychodzi tylko na trochę, a druga połowa przychodzi troszkę później, a ten system jest kompletnie nieogarnięty.
A część w ogóle nie przychodzi.
Nikt nie jest w stanie nad tym zapanować. Natomiast funkcjonuje przedszkole i to z tym przedszkolem my pracujemy już od 2 lat.
Jak te dzieci na was reagują? Czy chętnie się uczą?
Właśnie wczoraj rozmawiałam z Elżbietą Drygas, założycielką szkoły UEIR-y, która wróciła po miesięcznym kolejnym pobycie.
I, w Tanzanii?
Tak, bardzo zbudowana, ponieważ ten drugi rok pokazuje nam, że to wszystko ma sens. Że i nauczyciele, z którymi rozpoczęliśmy pracę, i dzieci zaczynają już z nami pracować na takim głębszym poziomie.
Czyli?
Czyli nie liczą od 1 do 100, tak jak system nauczania tanzańskiego je uczy. Tam jest taki system podawczy, czyli każde dziecko potrafi policzyć od 1 do 100 po angielsku. Naprawdę, oni są fantastyczni w tym zapamiętywaniu. Natomiast już na pytanie, a jak jest 50, to już nie każde dziecko potrafi odpowiedzieć. Musiałabyś troszkę poznać więcej i dotknąć więcej tej metody teatralnej. My pracujemy nad tym, żeby dziecko czuło, że każda rola jest ważna, a bawimy się lusterkiem, nawiązujemy kontakt wzrokowy, jedno dziecko z drugim. Tam jest bardzo dużo prostych ćwiczeń, które budują taką postawę otwartości i zaufania. Dzieci są fantastyczne. Ela mówi tak, ach, nasze dzieci po 2 godzinach są już wykończone. A tamte pracują 4-5 godzin bez wystknienia.
Myślę, że prawdopodobnie pierwszy raz w ich życiu ktoś daje im uwagę, ktoś się nimi tak naprawdę zajmuje przez zabawę, edukując, ale dla nich to jest zabawa, dla nich to jest coś innego niż uchodźcza, trudne słowo, codzienność w obozie na terenie Tanzanii.
Tak, te dzieci są już kolejnym pokoleniem uchodźców. One się urodziły już na terenie tego obozu i naszym celem jest pokazanie im, że mają prawo do tej edukacji. Mają prawo do edukacji w warunkach, w których będą mogły się rozwijać i będą mogły te postawy otwartości i zaufania do świata budować. I myślę, że to jest bardzo ważne dla każdego dziecka.
Tym bardziej, że mówiłaś, że jest w nich dużo lęku przenoszonego właściwie z pokolenia na pokolenie.
Tak, my naprawdę sobie nie wyobrażamy, co ci ludzie przeszli. Nie, nie jesteśmy w stanie.
Witam pani Haniu i gościa w radiu. Pomóc można na wiele sposobów, pisze stała słuchaczka. Ja dziś, usłyszawszy sygnał straży pożarnej, nie zastanawiałam się wiele i napisałam o tym do Radia Gdańsk z informacją, a zarazem z apelem. Pomagajmy, nie zamykajmy oczu. Tak, to prawda, pomóc można na wiele sposobów. Także stali słuchacze Magda i Szymon z Banina są z nami i nas pozdrawiają. Szkoła jest w połowie zbudowana, część z grantu z ministerstwa.
Tak, przez 2 lata próbowaliśmy zdobyć ten grant. Polska pomoc przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych pomaga kilku krajom w Afryce. Są budżety całkiem spore. I my w zeszłym roku otrzymaliśmy taki grant, on nam pozwolił rozpocząć budowę szkoły przy współudziale lokalnej społeczności, co jest bardzo ważne, ja chcę to podkreślać, bo bez tych ludzi my byśmy tego nie rozpoczęli, nie zrobili.
Czy kiedy
tego.
Przyjechaliście tam na miejsce i powiedzieliście tej lokalnej społeczności, że tu będzie szkoła, to poczuliście zaufanie i entuzjazm z ich strony, czy raczej opór, niedowierzanie?
A raczej opór i niedowierzanie. To zaufanie się buduje bardzo, bardzo długo. I my zderzyliśmy się z rzeczywistością i muszę powiedzieć, że bardzo dużo się nauczyliśmy przez ten rok i trafiliśmy na szczególny moment w życiu tego obozu, który dokładnie teraz jest przekształcane w miasto i w tym czasie, kiedy podejmowaliśmy walkę o pozwolenia na budowę, okazało się, że nie było jeszcze pełnej decyzji Tanzanii, rządu tanzańskiego, czy ten obóz będzie zamieniany, przekształcany w miasto, czy jednak likwidowany i ludzie będą musieli się stamtąd wynieść. A my już rozpoczęliśmy batalię o rozpoczęcie budowy szkoły. Okazało się, że to ma dużo głębsze znaczenie dla tej społeczności, ponieważ my tą batalię wygraliśmy, otrzymaliśmy pozwolenia na budowę szkoły, tym samym pokazując tym ludziom, że mogą tam zostać, że warto tam zostać.
I że to będzie ich miejsce do życia na stałe.
Tak, jedna taka sytuacja, która w tych chwilach zwątpienia, bo one przychodzą, taka sytuacja nastąpiła, kiedy jeden z budowlańców, okazało się, że student, który przyjechał do tego miejsca pomóc budować.
Czarnoskóry
tak,
stamtąd.
Tak, tak. Napisał do nas, że on nareszcie uwierzył, że Ulyankulu w Tanzanii będzie mogło się rozwijać i to, że on będzie mógł wrócić do tego miejsca po zakończeniu swoich studiów, to naprawdę ma sens. I kończy studia pedagogiczne i chce do nas wrócić. I to jest wspaniałe.
Szkoła powstaje, w tej chwili jest w jakiej fazie budowy? To jest bardzo duży budynek.
To jest zbiór kilku budynków i chcę tutaj wrócić, zanim powiem, jaka duża to jest szkoła, to chcę wrócić do tego, co my wynieśliśmy z Łejerów. Bo tak jak mówiłam, fundacja wywodzi się ze szkoły w Poznaniu i ten cały projekt jest zbudowany przez społeczność łojerską. To znaczy, że uczniowie, byli uczniowie, architekci, opracowali projekt
tej szkoły.
Rodzice, architekci, a wszyscy pracując wolontariacko, ja bardzo chcę to podkreślić, my wszyscy pracujemy wolontariacko, stworzyliśmy projekt niezwykły, bo on jest architektonicznie dostosowany do najnowocześniejszych technologii i do najnowocześniejszych rozwiązań wykorzystujących lokalną społeczność. I to jest zbiór budynków, to jest zbiór 8 budynków usadowionych wokół drzew mangowca, aż klasy są przystosowane do zajęć teatralnych. Pomiędzy klasami budujemy place zabaw, których nie ma w Afryce, bo dzieci w Afryce się nie bawią, nie są
na
nauczone.
Tak.
I to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy temat.
Ale też mówiłaś poza anteną, że toalety będą takie, jakich właściwie w większości miejsc w Tanzanii nie ma. Dzieci będą nieco zdziwione.
Nie ma. Dzieci dzieci będą zachwycone i myślę, że one będą edukować swoich rodziców, jak budować te toalety, jaka ważna jest higiena, jakie ważne jest to, co nas otacza i jak ważne jest budowanie takiego otoczenia, w którym się dobrze będziemy czuli. A my przecież chcemy, żeby oni tam byli i żeby tam mieszkali, żeby mogli się rozwijać i oni o niczym innym nie marzą. Oni marzą o tym, żeby zostać w miejscu, do którego przybyli uciekając przed nieprawdopodobną rzezią, która się wydarzyła na świecie. I my mamy już wybudowane ponad połowę. A my mamy wybudowane...
Za pieniądze z polskiego rządu.
W dużej mierze, również za pieniądze naszych przyjaciół, naszych najbliższych, którzy są z nami od początku.
Czyli co, robiliście zbiórki, tak? Tak. Oprócz tych pieniędzy, które dostaliście z ministerstwa, tak?
Tak, tak, bo to jest kropla w morzu, która niewątpliwie nam pozwoliła rozpocząć budowę. Natomiast gdyby nie przyjaciele, gdyby nie zbiórki, my byśmy nie byli w stanie prowadzić tej budowy w taki sposób. Ale chcę powiedzieć o tych klasach. Klasy w Tanzanii, one mają bardzo wysokie temperatury.
Tam jest, co to znaczy? Klasy mają temperatury wysokie?
To znaczy, że budownictwo w Tanzanii, ono ciągle stosuje rozwiązania takie z lat 30., takie, które budowali...
30. ubiegłego wieku.
Oczywiście. Budowali Niemcy, budowali Anglicy. No i dzisiaj się już tak nie buduje. My się wzorujemy na architekcie z Burkina Faso, Kere, i młodzi architekci z Poznania, z jej studio, właśnie uczniowie łejerscy, oni stworzyli projekt naprawdę nowoczesny. No to jest projekt, który zapewnia wentylację w klasach, który zapewnia możliwość zbierania wody z dachów, które wokół tych drzew mangowca są usadowione. No bo, mamy zbiorniki, które zbierają wodę.
No bo warto powiedzieć, że tam nie ma kanalizacji przecież.
Nie ma kanalizacji, ale elektryfikacja rozpoczęła się w zeszłym roku. Tam nie ma nic. Ale my budujemy rzecz, która się wyróżnia architekturą i która zapewni dzieciom warunki do nauki, z których jesteśmy dumni i my, i ta społeczna, i ta lokalna społeczność.
Ale też sobie myślę, że to będzie takie centrum kulturalne tego miejsca, tej spalonej ziemi, prawda? Tej biedy, która tam panuje. Takie centrum życia. Życia innego niż tylko taka codzienna doraźność i rzeczywistość, która skrzeczy i boli.
To centrum edukacyjne to jest taka lokalna agora. Pamiętajmy, że my cały czas jesteśmy na terenie obozu dla uchodźców, które nie ma swojego rynku, urzędu miasta, które nie ma miejsc, w których ludzie się spotykają i mogą dyskutować. Oni wszyscy pragną tego i miejsce, które tworzymy, ma teatr, a w tym teatrze jest też miejsce spotkań edukacji kobiet, edukacji mężczyzn, edukacji rodzin. My oczywiście mamy myślenie długofalowe. My je stworzyliśmy razem z lokalną społecznością, która niezwykle wierzy w to, że to miejsce też pozwoli innym ludziom przyjeżdżać i dzielić się, nie wiem, festiwalem, jakimś wydarzeniem kulturalnym.
Zaprzyjaźniłaś się z niektórymi z nich. Jak to jest, kiedy ty tam przyjeżdżasz, kiedy pomagasz w tej budowie, nadzorujesz, jesteś tam na miejscu, bo często tam bywasz?
Ale nie tak często, jakby tego ta budowa wymagała. My się wszyscy uczymy. My się uczymy ich sposobu na życie.
Tak, bo tam troszeczkę inaczej czas płynie, prawda?
No zupełnie. Ale też warunki klimatyczne wymagają tego innego spojrzenia na tempo pracy czy tempo życia. a my się tego uczymy. Obserwuję różne moje zachowania z wielką pokorą. No nie mogę się tak spieszyć, jak tutaj się spieszę. No nie wydarzą się pewne rzeczy tak szybko, jak chciałabym je zobaczyć, bo to jest po prostu niemożliwe. I my się uczymy ich, a oni się uczą nas. I dlatego wierzę w to, że dając dzieciom wspólne wykształcenie, wspólną edukację, wspólną szansę, one będą w stanie się lepiej porozumieć.
Ile łatwiej. Dzieci będzie się uczyć w tej szkole? Jak już szkoła stanie? Na razie jest w połowie budowy.
Plan mamy na 300 dzieci. Ja myślę, że to jest niemożliwe, bo tych dzieci potrzeby są znacznie większe.
Czyli przyjdzie ich więcej?
Oczywiście. A my projekt jest przygotowany w taki sposób, żeby jednak ograniczać ilość miejsc w klasie. Dzieci no, nie będą mogły siedzieć tak jak dzisiaj siedzą po 10 osób w ławce, a klasy są przygotowane, ławki i przestrzeń jest przygotowana na przyjęcie do 50 dzieci w klasie. Będziemy do tego dążyć. Mamy to omówione z lokalną społecznością.
No tak, 50 dzieci to jednak nie 300, jak mówisz, do tej pory w tej jedynej szkole, która tam jest.
Tak, chcielibyśmy zachęcać innych do budowy kolejnych szkół i kolejnych miejsc edukacji, a nie do zapełniania tej jednej szkoły ponad normę.
Piszą Państwo, bardzo ciekawa audycja o tym, jak pomagać w integracji dzieci z Europy, Azji i Afryki. Jestem psychologiem szkolnym i wiem, że wiele dobrego można zrobić, ucząc języka angielskiego poprzez sztukę, teatr, muzykę i taniec. Popieram w pełni takie inicjatywy. Słuchacz z Gdańska napisał. Przypomnę, 603060606. Pisze do nas słuchacz bądź słuchaczka. Ludziom zgotowali ten los i to najbardziej smuci, a pomoc zawsze bezinteresowna, prosto z serca i duszy. Jutro Ewelutka ma obronę na studiach. Proszę trzymać kciuki, będziemy trzymać. Pani Ewelutko, kciuki bardzo mocno. W studiu Aneta Sadowska-Wojak, prezes Fundacji Well Foundation, która buduje centrum edukacyjne, szkołę, ta fundacja w Tanzanii dla dzieci uchodźców z Burundi. Dziś rozmawiamy o tym, jak możemy pomagać nie tylko lokalnie, tylko bardziej globalnie, światu, nam wszystkim, patrząc w przyszłość. To ciekawe, że są tacy ludzie jak Aneta, którzy angażują się, jak powiedziałam wcześniej, kosztem swojej energii, swojego wolnego czasu, spędzania czasu z rodziną. No, tak jak powiedziałam, mogłabyś sobie wypoczywać pod palmą, a zaangażowałaś się w projekt, który zajmuje ci bardzo dużo przestrzeni, który jest stresujący. Ty zdalnie sterujesz budową tej szkoły. Właściwie w większości, z tego co wiem, jesteś pod telefonem, czyli nawet jeśli jesteś w domu, to duchem jesteś nieobecna, bo jesteś tam tysiące kilometrów stąd w Afryce, w Tanzanii. Zagrajmy 603060606. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Opula di wanje lo dangwa neno dinalam. Bunya bambale boni sise ya Mile mama andando lo nituba pende mila Lo puri chandise yo bangila O si singa sheri na binde babo Yebola takise yebane bato E sendo tu matanga we ya londo bobe amunjami mulema mumbande nyolango Ye ne pasa bobe e ya kisanende moto Bukate onyawa dinalam Mile mandando, bosambo bosi poti pena Lopuri jandise yobangingi
aussi pela chérie na bimbe babo. Ye pola taki se bane bato. E sendu tu matanga we ya londo bwe. Ana inde ipo. Mulema mumumbande nyolango. Ovo vala na itopo. Ende kato na itopo. Ese ndutu matanga we ya lambu vube. Ando nda ipo. Mulema mumumbande nyolango.
Richard Bona, jak pięknie, prawda? Afrykańczyk zresztą. A w studiu Aneta Sadowska-Wojak, kobieta z pasją. Jej ideą fix jest wybudowanie w Tanzanii szkoły, centrum edukacyjnego dla dzieci uchodźców z Burundi. Połowa szkoły już jest. Teraz trzeba zebrać pieniądze na drugą połowę, że tak powiem, na zakończenie budowy.
Tak. My w tej chwili stanęliśmy z budową. Bo? Staramy się o rozpoczęcie już lekcji i od otwarcia szkoły, chociaż w tych kilku klasach, które mamy.
A dlaczego stanęła budowa? Nie ma pieniędzy.
Nie
po
mamy
prostu.
Pieniędzy. Utknęliśmy, skończyły się fundusze z polskiej pomocy. My wykorzystaliśmy je naprawdę na maksa i tyle, co mogliśmy zebrać dodatkowo, też już zebraliśmy, a potrzebujemy już większej, szerszej społeczności. Potrzebujemy współpracy z innymi fundacjami. Myślę, że mamy
to się
bardzo dużo.
Udaje?
I pracujemy nad tym. My się dowiedzieliśmy miesiąc temu, że nie otrzymamy dalszego finansowania już z polskiej pomocy. Żaden projekt edukacyjny w tym roku nie otrzymał tego dofinansowania. W Afryce dostały projekty inne.
Czyli fundacje muszą sobie radzić same, takie
tak,
jak wy.
Tak, fundacje muszą sobie radzić same i my nie czekając wiele, a przystąpiliśmy do dzieła i potrzebujemy tak naprawdę państwa serca i państwa wyobraźni i naprawdę niewiele nam potrzeba, żeby skończyć te 4 klasy w tym roku, żeby ponad 300 dzieci mogło wystartować od nowego roku szkolnego, czyli od stycznia pełną parą razem z naszym programem nauczania języka angielskiego przez zabawę teatralną.
W jaki sposób zbieracie pieniądze? Pukacie do drzwi? Wiem, że byłaś u Janiny Ochojskiej, że byłaś Joanny Kos-Krause. No w ogóle pukasz do najróżniejszych drzwi. I do artystów, i do takich znanych społeczników, do ludzi, którzy mają czasami puste portfele, czasami nie puste portfele, ale przynajmniej zawsze wielkie serca i ochotę, żeby wspomóc.
Tak, my przede wszystkim trafiamy do ludzi wrażliwych. Ja wierzę, że ta wrażliwość, która jest w każdym z nas, że ona może poruszyć naprawdę niebo i ziemię.
W jaki sposób zbieracie pieniądze?
Zbieramy pieniądze teraz przez platformę Polak Potrafi. Zbuduj z nami szkołę w Ulyankulu. Zbieramy pieniądze przez Facebooka Weyer Foundation. Inaczej też jesteśmy na Facebooku jako Fundacja Weyerów. Bardzo łatwo nas znaleźć. Zbieramy pieniądze teraz hashtagując. Robimy hashtag Dziengeszule Padziamoja Ulyankulu.
To powiedziałaś w Swahili.
Tak, bardzo zachęcamy państwa do używania tego hashtagu i zapraszamy na Facebooka, gdzie można się tego łatwo nauczyć.
Też można na Facebooku, na stronie Fundacji Weyer Foundation zobaczyć, jak postępuje budowa, co tam już jest, jaka jest historia tej budowy. To są przepiękne zdjęcia właśnie też tych dzieci, dla których ta szkoła powstaje.
Tak, piękne zdjęcia dzieci i lokalnej społeczności. My pokazujemy, jak wygląda teren obozu, jak on się zmienia, bo jednak jesteśmy tam już od kilku lat i od momentu, kiedy wyjechało już UNHCR i UN, bo oni jeżdżą do miejsc dotkniętych najgłębszą tragedią, najczęściej wojenną, a my jesteśmy jedyną organizacją pracującą z edukacją, edukacyjnie tam na miejscu. Jest jeszcze jedna organizacja niemiecka. No i zapraszamy inne fundacje do współpracy i zapraszamy Państwa do współpracy. I tak naprawdę tyle razy dostaliśmy taką pomoc z zewnątrz. Prosimy Państwa o podzielenie
każda,
się tym.
Każda kwota może pomóc, prawda?
Każda.
Szymon Hołownia mówi, że takich prawdziwych bogaczy omija szerokim łukiem, bo często trzęsą się nad każdą złotówką, a bywa, że emeryci zbierają grosz do grosza, żeby wspomóc na przykład jego fundację. Czy zauważasz, że podobnie jest w waszym przypadku? Że tacy zwykli ludzie są bardziej chętni niż ci, którzy są naprawdę majętni i mogliby sypnąć groszem bez żadnego uszczerbku. Być może nawet by tego nie zauważyli.
Ja chciałabym uciec od tych ocen i myślę sobie, że każdy sobie, czy ten bogaty, czy biedny, czy bardziej zamożny, czy mniej, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób chciałby pomóc. I ja myślę, że każdy może pomóc na tyle, na ile jest to dla niego możliwe i naprawdę tu nie chodzi o zamożność portfela. To jest raczej odpowiedź na to, jak chcę pomagać, komu chcę pomagać, a ja Państwa zachęcam o otwarcie serca i o pomoc nam w budowie szkoły w Uliankulu i zapraszam na Polak Potrafi, zbuduj z nami szkołę w Uliankulu i mamy dla Państwa tam kapitalne nagrody przywiezione z Uliankulu.
Czyli to jest cała taka wielka akcja tak naprawdę.
Staramy się, żeby
którą
była.
Jest zaangażowanych bardzo, bardzo dużo ludzi. Jeszcze raz trzeba powiedzieć, że to wszystko wolontariat, proszę Państwa. Ci ludzie mają swoje prace, gdzieś tam zarabiają pieniądze, prawda? Mają swoje rodziny i robią to bezinteresownie, żeby ten nasz świat był lepszy generalnie i żeby tym, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy, a takich ludzi są tysiące, są miliony, żeby no każdy robił to, co mu w duszy gra i do niego, co do niego należy, prawda?
Tak, także zapraszamy na Polak Potrafi, zbuduj z nami szkołę w Uliankulu.
Powiedziałaś, że tam no, jest niewyobrażalna bieda, że ta szkoła będzie takim swoistym centrum nie tylko edukacyjnym, ale też kulturalnym, ale powiedziałaś też poza anteną, że na przykład tam nie ma żadnej pomocy medycznej, że najbliższy szpital, jeśli komukolwiek cokolwiek by się stało, czy się dzieje, to trzeba jechać 3 godziny do najbliższego szpitala. Rozumiem, że kiedy już szkoła powstanie szczęśliwie, to nie wiem, no jakiś punkt medyczny, może lekarze zaczną tam przyjeżdżać też, żeby zbadać te dzieci, żeby jakąś profilaktykę zdrowotną wprowadzić. Przecież tego tam też nie ma.
Tak, jest to też w naszym planie. Na miejscu rząd tanzański zapewnia ambulatorium. Ono głównie służy wydawaniu leków na AIDS, bo AIDS, proszę Państwa, to jest bardzo duży, bardzo duży kłopot. Poza, no wiadomo, że malaria, ale AIDS jest chyba tym największym zagrożeniem. Ponad 30% społeczeństwa tego uchodźczego w Uliankulu jest zarażonych AIDS i jest tylko jedno ambulatorium. A ci ludzie, za tym zaraz pójdzie gruźlica i faktycznie jak wybudujemy centrum, a naprawdę niewiele nam już potrzeba do zakończenia centrum edukacyjnego, też chcemy zapewnić tam przestrzeń, która pozwoli lekarzom przyjechać i prowadzić profilaktyczne badania. Mamy na to no, największą zgodę z możliwych lokalnej społeczności, bo oni tego po prostu potrzebują.
Jak się czujesz, robiąc coś takiego, coś nie otwierając oczy i myśląc, że no, podjęłam się takiego zadania nie lada. Jak to jest? Opowiedz.
Ach, różnie.
Bo masz też chwilę załamania, prawda?
No, oczywiście.
Masz też chwilę zwątpienia, kiedy nie idzie to, co ma iść po twojej myśli.
Tak, ale mam też poczucie ogromnego sensu tego, co robię. Chyba po raz pierwszy w życiu. Wiem, że to jest ważne. I Mam chwilę zwątpienia, ale myślę, że to są ludzkie chwile. Mam chwile radości, które są niewyobrażalne, a najważniejsze jest to, że ja mam poczucie sensu, że to, co robię, jest ważne zarówno dla mnie, jak i dla kogoś, jak i dla mojej rodziny, jak i dla tych ludzi tam. I ja myślę, że to jest nieprawdopodobne, jeżeli każdy człowiek znajdzie taki moment w swoim życiu, że wie, że to ma sens. Czy to jest tutaj na naszym najbliższym podwórku, czy to się dzieje w Afryce, to jest chyba najważniejsze. To poczucie tego, że się mogę z kimś podzielić tym, co dostałam.
No i dzielisz się od 2 lat?
Ja chyba się dzielę całe życie.
Jeszcze raz, Szymon Hołownia, on ładnie powiedział, przypomnę, że ten znany dziennikarz, publicysta katolicki założył fundację pomagającą dzieciom w Zambii i mówi tak, bywa, że czuję ekscytację z tego, że czegoś nie było, a jest, że udało się poprawić 5 centymetrów świata, a nie lamentować nad tym, że ludzie generalnie są źli i nic nie ma sensu. Bardzo mi się to spodobało, poprawić 5 centymetrów świata. Gdyby tak każdy z nas, nawet w swojej malutkiej, lokalnej społeczności, pomyślał o tym, żeby poprawić 5 centymetrów. Zresztą wielu z nas to robi, prawda?
Mnóstwo. A ja myślę, że my już dzisiaj nie mamy innego, nie mamy innego wyjścia, ponieważ no, czeka gdzieś nas ta katastrofa ekologiczna, no możemy siedzieć i załamywać ręce, a możemy edukować i siebie, i całe społeczeństwa, i możemy się jakoś ratować, i tego nam życzę.
Musimy kończyć. Ania pisze, prawda jest taka, że im ktoś ma więcej, tym trudniej się podzielić. Zauważyłam to organizując różne zbiórki w pracy. Zaraz sobie odszukam namiary na tę zbiórkę i chętnie się włączę, bo 1,5 roku temu byliśmy w Afryce i obrazy biedy mam dziś przed oczami. Dziękuję za kolejną piękną audycję, pisze Ania. A Iwona, gratulacje dla pani Anety, świetna kobieta. Gratulacje. Powiedzmy jeszcze raz, fundacja nazywa się WAYER, czyli Way i R, WAYER Foundation, która buduje właśnie centrum edukacyjną szkołę w Tanzanii, centrum edukacyjne szkoły w Tanzanii dla dzieci uchodźców w Burundi. Można to znaleźć i na Facebooku, i macie swoją stronę.
Tak jest.
I
a
myślę,
Haniu,
że...
czy możemy...
Musimy zakończyć już. No.
Dzięki Siule Pamodzie Ulienkulu.
No tak, oczywiście. Z języku Suahili. Ja się też włączę, nauczę się tego zdania, czyli wybudujmy szkołę
razem
w Ulienkulu. Dziękuję bardzo. To było bardzo miłe spotkanie z kobietą z pasją, z ideą fix, Aneta Sadowska-Wojak, prezes Fundacji Wear Foundation, która buduje centrum edukacyjne szkoły w Tanzanii z teatrem dla dzieci, z takim programem edukacyjnym rozwijającym. Fantastyczna rzecz. Uchodźców z Burundi. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Hanna Wilczyńska-Toczko, Małgosia Ławnicka program zrealizowała. Jeszcze parę taktów. Afrykańczyka, jakże, Richard Bona. Tymczasem do usłyszenia. Dziękuję.